Wolnomularze. Przez wieki oskarżani o kreowanie spisku mającego na celu przejęcie władzy nad światem, a w istocie skupiający jedynie wolnomyślicieli podważających istniejący porządek stanowo-hierarchiczny, uznających równość wszystkich ludzi i wyznań. Ruch, do którego należeli najwybitniejsi Polacy, także i ci oddający życie za naszą niepodległość. Masoni już w czasach tej niepodległości oskarżeni zostali o działanie na szkodę Polski, a ich związki w końcu zdelegalizowane. Skąd wzięła się tajemnicza idea wolnomularstwa, jej symbole i obrzędy? Ile prawdy w tej całej czarnej legendzie? O tym w dzisiejszym odcinku, w którym gościć będziemy profesora Tadeusza Cegielskiego. Ja nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na podcast Muzeum Historii Polski Prześwietlenie. Inne historie Polski. Część pierwsza. Pierwszy stopień wtajemniczenia. Witam serdecznie w podcaście Muzeum Historii Polski, nie tylko naszych wiernych słuchaczy, których szczególnie na YouTubie przyrasta w tempie co najmniej nieoczekiwanym, co tylko potwierdza, jak w dzisiejszych czasach odbiorcy są zainteresowani rzetelną wiedzą historyczną, ale także mojego dzisiejszego gościa, profesora Tadeusza Cegielskiego. W innych historiach Polski pojawiają się naukowcy, autorytety historyczne i właśnie moim zdaniem takim autorytetem i takim historykiem o niezwykle ciekawym dorobku jest nasz dzisiejszy gość. A rozmawiać będziemy o wolnomularzach, zwanych także masonerią. Panie profesorze, to może zacznijmy od konkretów, bo w zakurzonej, sekretnej księdze z roku 1820 znalazłem taki oto fragment.
Na izbę rozmyślań przeznacza się mały pokoik wytapetowany na czarno, z emblematami i symbolami śmierci. Umeblowanie izby rozmyślań tworzą prosty stół i takiż stołek. Na stole zapalona świeca i przybory do pisania, dzban wody, suchy chleb i czaszka. W jednym z kątów pokoju trumna ze szkieletem. Te ostatnie mogą być namalowane na jednej ze ścian.
Wysłuchaliśmy fragmentu podręcznika dla brata ucznia wolnomularza, pierwszy stopień symboliczny, wydanego w Warszawie 1820 roku. Mamy zatem początek XIX wieku, wolnomularstwo dociera na ziemię polskie kilkadziesiąt lat wcześniej, ale gdzie była prawdziwa kolebka tego ruchu?
No, jego kolebką są Wyspy Brytyjskie. W Polsce się znalazł trochę później. Tutaj pewien przyjacielski spór wiodą między sobą Anglicy, Szkoci, Irlandczycy o przysłowiową palmę pierwszeństwa. Można by pogodzić te opinie o genezie, o powstaniu wolnomularstwa w ten sposób, że ponieważ był to ruch całkowicie oddolny, spontaniczny, to rodził się jakby równocześnie. Nie było tu wpływu, przynajmniej w pierwszym okresie, Anglików na Szkotów, czy odwrotnie, a tych na Irlandczyków. Pewna potrzeba, zaraz powiem jaka, zrodziła pewną spontaniczną formę organizowania się ludzi. No, organizowanie się elit, ale także, co tu jest szalenie ważne, tworzącej się w XVII wieku i później bardzo zyskującej na sile i znaczeniu klasy średniej. Masoneria, czyli wolnomularstwo, ja wolę używać polskiego terminu wolnomularstwo i nie mason, bo to jest wprost z angielskiego mason, tylko mularz. I nie właśnie freemason, tylko po prostu wolnomularz albo najzwyczajniej wolny mularz. To więc wolnomularstwo jest to pewna forma organizowania się ludzi, którą wpisujemy w taką szerszą zasadę, szersze zjawisko, jakim jest klubizm. Klubizm to jest zjawisko typowe dla epoki nowożytnej. Dawne więzi feudalne przestają ludzi trzymać i krępować. Nie jest już tak, że jak ktoś się urodzi mieszczaninem, to raczej mieszczaninem umrze, a jak szlachcicem, to szlachcicem, a jak chłopem, to będzie chłopem. I on i jego potomstwo. Mamy dużą dynamikę społeczeństw. Mamy początki gospodarki rynkowej. No więc wszystkie te czynniki, one się tutaj nakładają i w wymiarze społecznym owocują No, samoorganizowaniem się, czyli dobrowolnymi stowarzyszeniami ludzi. Dotąd mieliśmy różne związki, ale one wynikały z przynależności religijnej, jakieś bractwa religijne, zakony, albo zawodowej, czyli cechy, gildie, prawda, czyli zrzeszenie skupiające ludzi na określonym zawodzie i pilnujące ich interesów, prawda, na terenie miasta czy na terenie prowincji państwa. Tutaj nie chodzi o obronę interesów, chodzi o, jakby to powiedzieć, wyrażanie się swoich poglądów, manifestację pewnych zainteresowań, pewnych związków z ziemią, z terytorium. To też jest bardzo ważne, że te pierwsze loże, bo tak się nazywają te organizacje wolnomulackie, one zawsze bardzo silnie się wiążą z danym miejscem, daną prowincją. Dlaczego? Bo one wyrastają z tej lokalnej prowincji, one kultywują tradycje. No właśnie, tutaj pod tym względem troszkę można by przyrównać owe loże w XVII, na początku XVIII wieku, jak grzyby po deszczu powstające. To są setki takich organizacji. Nie jedna, nie dwie, nie 40, tylko setki, kilkaset. No, do naszego Bractwa Kurkowego. Bractwo Kurkowe dzisiaj no, nie broni już odcinka murów, prawda, jak kiedyś w średniowieczu, prawda, ale jest bardzo no, ekskluzywnym, prawda, stowarzyszeniem, które kultywuje pewne tradycje, stroje, obrzędy, starą broń i no, to jest bardzo ważny element różnych świąt, obchodów, zarówno religijnych, jak i świeckich. I tutaj mamy podobnie. Te loże są częścią folkloru miejscowego, ale więcej niż tylko częścią folkloru. One świadomie kultywują te tradycje. Członkowie lóż wyszukują gdzieś tam w archiwach, starych papierach, obserwując, przypominając obrzędy wykonywane w swojej młodości. Oni niejako podtrzymują tradycję, pewien folklor. I to jest wszystko niesłychanie istotne, ponieważ powoduje, że wolnomularstwo od samego początku nie jest niczym jednolitym. I to znowu bardzo ważna uwaga i do dzisiaj takie pozostaje. Nawet znam takie opinie wolnomularzy, masonologów, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak wolnomularstwo. Są tylko najróżniejsze organizacje i tradycje o charakterze wolnomularskim, a jak patrzymy na to z punktu widzenia organizacyjnego, to jest kilka tysięcy w skali światowej potężnych struktur albo całkiem takich lokalnych i tak, i tak.
Cofnęliśmy się w czasie do zamierzchłych czasów, do korzeni wolnomularstwa, ale przyznam, że ten dość intrygujący zestaw reguł, rekwizytów, tak jak w przytoczonym na początku podręczniku, był i jest dość kontrowersyjny. Po co to wszystko?
Po prostu są to wskazówki, takie najróżniejsze katechizmy, jak zazwyczaj wolnomularze nazywają takie spisy reguł, zazwyczaj w formie pytań i odpowiedzi, które regulują właśnie w obrębie danej organizacji. No, tu musimy jeszcze pamiętać, że 820 rok w Polsce to jest mniej więcej 100 lat od okrzepnięcia tego ruchu w Anglii, który nie bez konfliktu wewnętrznego, bo tam od razu mamy jakby dwie wersje tego wolnomularstwa zorganizowanego. Bo wcześniej, jak mówię, to są najróżniejsze lokalne tradycje, które tam trochę może i konkurują między sobą. Natomiast sytuacja się zmienia, kiedy w Londynie cztery loże, właściwie trzy londyńskie i jedna z Westminster, opactwo Westminster, nie było częścią Londynu jeszcze w XVIII wieku. A dzisiaj oczywiście to bardzo ważna i atrakcyjna turystycznie dzielnica. Więc cztery loże się zebrały, żeby uzgodnić wspólnie obchodzone święto świętego Jana Chrzciciela. Są dwa takie święta, które łączą te wszystkie odłamy wolnomularstwa, to znaczy jest ten święty Jan Zimowy, na przesilenie zimowe i ten święty Jan letni na przesilenie letnie. No to z dwóch patronów, to wynika z historii tego ruchu. No i to są, zwłaszcza w czerwcu, to jest wielkie święto, to jest piknik, to jest wielka impreza i właśnie, żeby tę imprezę dobrze zorganizować i żeby ona przyciągnęła wielu chętnych, zainteresowanych tym ruchem i żeby przyniosła dochód jeszcze w dodatku, porozumiały się te cztery loże, zebrały się w gospodzie. Dzisiaj jest tablica pamiątkowa tam wmurowana przy władze Londynu, bo tego domu już dawno nie ma, ale to był ważny dom z gospodą pod gęsią i rusztem. Gospoda, pub, to były miejsca publiczne, bardzo ważne w życiu angielskim. Nie tylko miejsce wyszynku, spotkań towarzyskich, ale bardzo często, tak jak w przypadku tej gęsi i rusztu, na piętrze była sala koncertowa. I nawet się mówi, że to była pierwsza publiczna sala koncertowa w Londynie, czynna jeszcze przed pożarem Londynu. Budynek spłonął, jak cały Londyn spłonął w 1666 roku, ale został bardzo szybko, znowu jak cały Londyn, bardzo szybko odbudowany, prawda? I tam miały miejsce najróżniejsze spotkania i oni się porozumieli co do tego, że oni wspólnie przeprowadzą święto to janowe w roku następnym. Prawdopodobnie to był rok 1717. No, tutaj historycy oczywiście spierają się, czy nie był 19. Nie ma tu większego znaczenia. Chodzi o przedział czasowy. I od tego czasu, ponieważ to się wszystko bardzo udało, kolejne loże się przyłączyły do tego porozumienia, zaczęło się organizowanie i unifikowanie tych bardzo różnie prezentujących się jednostek organizacyjnych, czyli lodges, lóż, prawda? Ale zaraz się okazało, że jakaś część tych lóż jest przeciwna temu organizowaniu się. Dlaczego? Ponieważ ten wspólny mianownik, jaki sobie wytworzono, zaraz powiem jaki, bo to już jest źródło historyczne, bardzo ważne, a ja miałem okazję tłumaczyć na język polski. Mianowicie chodziło o to, żeby pewne innowacje wprowadzić, pewne udogodnienia, czy uatrakcyjnić cały ten obrządek, cały ten rytuał. No a natychmiast się znaleźli tacy, żeby nie... Przecież istotą masonerii jest podtrzymywanie tradycji, a to, co wy proponujecie, to jest nowość. I nazwali ich, to było przezwisko w tamtym czasie, na początku XVIII wieku, gdybym ja pana nazwał nowoczesnym, to pan jako przedstawiciel Muzeum Historii Polski mógłby się na mnie obrazić. Może nie to, że wyzwać mnie na pojedynek, bo to nie była obelga, ale to było bardzo krytyczne. Nowoczesny, co znaczy nowoczesny? Taki, który nie szanuje tradycji, a loża, właśnie to tworzące się Freemasonry, wolne mulactwo, jest po to, żeby przestrzegać tradycji. Bez względu na te różnice, na przykład wspierano się o kolor fartuchów, no bo od samego początku mamy te stroje rytualne nawiązujące przede wszystkim, choć nie tylko, do sztuki budowlanej, do architektury, do kamieniarstwa. I co tutaj jest wspólne dla tych najróżniejszych, jak mówię, jeszcze pamiętajmy, że mamy różnice kulturowo-językowe między Szkocją, Irlandią i Anglią, więc to wszystko jest oczywiście bardzo barwne i różnorodne, ale mamy pewne rzeczy wspólne. Mianowicie wspólne jest odwoływanie się do czegoś i to jest niesłychanie charakterystyczne i właściwe dla Wysp Brytyjskich odwoływanie się nie do tradycji feudalnej, arystokratycznej, kościelnej, religijnej, tylko do pracy, do zawodu, do cechu. Tu jeszcze trzeba razem z kamieniarzami wziąć pod uwagę cieśli. W ogóle architektura tradycyjna bez cieśli w ogóle by nie była architekturą. Więc nie tylko kamieniarze, nie tylko murarze, nie tylko sztuka, to rzeźbiarze, dekarze, ale cieśle są tutaj bardzo, bardzo istotnymi. I to jest jedyny kraj, w którym mamy taki kult pracy fizycznej. No bo kim jest ten murator? No, on wspaniale wykonuje swój zawód, sądząc po dziełach, które pozostały po zabytkach sztuki gotyckiej, ale i późniejszej, przy czym pamiętajmy, że gotyk w Anglii trwa nieprzerwanie, inaczej niż na kontynencie. Gotyk mamy i w XVII wieku, i XVIII wieku, a jak się spalił Londyn, o czym była mowa, to odbudowano wszystkie gotyckie świątynie tak, jak one wyglądały dawniej. Dlaczego? No bo był kult właśnie tej dawności, tego, co ma pieczęć historyczną. No więc właśnie, więc mamy tu kult pracy i ludzi, którzy wykonują pracę fizyczną, ale to nie jest taka zwykła, byle jaka prosta praca fizyczna, tylko no, wymagająca umiejętności i kunsztu, prawda? No jak popatrzymy na te mazwerki średniowieczne, prawda? Czyli tę wspaniałą kamieniarkę taką ażurową, przez które albo prześwieca słońce, albo mamy witraże, no to nam dech zapiera i widzimy, jak znakomitymi artystami ci ludzie byli. Czyli to są ludzie pracy, ale równocześnie artyści. To tu jest bardzo ważne. I drugi element wspólny dla tych najróżniejszych właśnie organizacji lożowych, to co definiuje wolnomularstwo, to jest najkrótsza definicja wolnomularstwa. Mianowicie, jeżeli powiemy, że to jest pewien ruch, to od razu musimy powiedzieć, że inicjacyjny, oparty o inicjację, czyli obrzęd wtajemniczenia. To jest sprawa zasadnicza, najważniejsza i wokół której narosło najwięcej nieporozumień i podejrzeń. Bo co to jest ta inicjacja? Otóż początkowo był to prosty obrzęd stosowany przez muratorów, przez marynarzy, przez żołnierzy, to znaczy tak otrzęsin. U nas to się nazywa otrzęsiny po prostu. Prawda? Żeby zostać pełnoprawnym studentem, jeszcze za moich czasów, nie wiem czy za pańskich, ale trzeba było przejść przez obrzęd otrzęsin. No tak troszkę, prawda, symbolicznie i tak już powierzchownie wykonany. No ale pamiętam, jeszcze były kiedyś takie obrzędy, no dzisiaj to już nie ma, ale jak się płynęło okrętem i przekraczało się równik, to też był taki obrzęd z Neptunem, który tam, prawda, tego, który pierwszy raz się znalazł na drugiej półkuli, otrząsał, czyli sprawdzał. Więc tu jest ten obrzęd inicjacji. Żeby zostać pełnoprawnym muratorem, rzeźbiarzem, kimkolwiek, trzeba było przejść przez taki prosty, ale jednak czytelny obrzęd inicjacji, którego sens symboliczny jest taki. Mój drogi, no a potem jeszcze moja droga. Opuszczasz swoją pozycję społeczną, zawodową na rzecz nowej, wyższej, lepszej. Stajesz się kimś nie tylko ważniejszym, ale bardziej świadomym. Przeglądasz na oczy. Teraz te symbole, które pan przywołał na samym początku, one tu w tym opisie powinny być uzupełnione o jedno zdanie, czy jedno wręcz słowo, że to są symbole śmierci, ale także narodzin. Bo w tymże izbie rozmyślań, gdzie czeka właśnie, to jest pierwszy etap tego procesu inicjacji, jeszcze zwany postulantem, jeszcze, prawda, nie jest adeptem, dopiero ewentualnie stanie się nim, jak przejdzie przez te wszystkie próby. Otóż on tam widzi przed sobą różne symbole, ale tam oprócz klepsydry, czyli symbolu czasu, upływania czasu, kosy, która zawsze się jakoś kojarzy, prawda, ze śmiercią, z raczej niecałym szkieletem, to rzadko stosowane w wolnomularstwie, w tych tam najwyższych stopniach szkockich, ale z czaszką, rzeczywiście trupia czaszka powinna być obowiązkowo w tej izbie rozmyślań, on jeszcze powinien znaleźć pewne symbole no, związane z odrodzeniem, czy wręcz zmartwychwstaniem. Zazwyczaj to jest kogut, który jest tutaj utożsamiany z Chrystusem. Kogut jest symbolem zmartwychwstania, ale to nawet konkretnego zmartwychwstania. No, różne tam jeszcze mogą być w zależności od rytu. Przypomnienia o tym, że człowiek nie wszystek umiera, tylko odradza się. Tutaj on rozpoczyna wędrówkę, której sensem jest śmierć, ale symboliczna śmierć. Śmierć dla tego, co było w jego życiu, co on pozostawia. A co on pozostawia? No, złe namiętności, żądzę pieniądza, żądzę władzy, no, jakieś, prawda, uczucia agresywne w stosunku do otoczenia. On to wszystko musi zostawić, on się musi oczyścić po to, żeby właśnie jako człowiek, który, no wiadomo, że automatycznie nie pozbędziemy się tych wszystkich namiętności i wad, ale chodzi o to, żebyśmy sobie zdali sprawę, że oto przystępując do wolnomularstwa wchodzimy na drogę, w wyniku której powinniśmy właśnie się oczyścić, pozbyć, udoskonalić, prawda? No i tę naszą przemianę na razie symboliczną, prawda, można by porównać do śmierci i zmartwychwstania. Tam jeszcze pojawiają się alchemiczne symbole. No nie chcę już teraz się w to wszystko zagłębiać, bo to jest olbrzymia dziedzina wiedzy, ale jest szalenie ciekawa, atrakcyjna. Ale powiedzmy sobie generalnie, że inicjacja jest istotą wolnomularstwa. Początkowo ten obrządek jest bardzo prosty. Bardzo prosty, bo on jest wzięty z tych rytuałów cechowych, muratorów, ale także żeglarzy. Ja w domu nawet mam taką XVIII-wieczną grafikę satyryczną angielską, którą dostałem w prezencie od przyjaciela, gdzie mamy w sposób taki satyryczny, karykaturalny, pokazaną inicjację marynarza na wolnomularza. No i więc no w każdym razie to jest taki stary obrządek, który z czasem ulega rozbudowaniu, pogłębieniu, różnych symboli przybywa i przybywa odniesień historycznych. My to możemy śledzić w dokumentach, ponieważ te najstarsze rytuały są opisane w dokumentach cechowych, w zbiorach przepisów cechowych. Tam jest jedna rzecz bardzo istotna, mianowicie są pewne dwa istotne symbole, które potem się rozwiną, w średniowieczu się pojawiają. Mianowicie symbol świątyni jerozolimskiej i jej budowniczego, no byśmy dzisiaj powiedzieli, inwestora, czyli króla Salomona, i druga postać, Hiram, który tutaj raz się jawi jako też biblijna postać, oczywiście z ksiąg królewskich, ale nie tylko. Ten, który przyjaciel, lennik Salomona, wykonuje jego wolę, dostarcza mu tamtych, tego drzewa, tych cedrów libańskich na budowę świątyni, bo świątynia jest oczywiście drewniana, no jaka by miała być. Drewniana jest ta świątynia, prawda? I mamy pod tym samym imieniem, to są wszystko wzięte ze Starego Testamentu postaci, Hirama Abif, który jest nazwany dwukrotnie w Biblii synem wdowy. Syn wdowy, Hiram Abif, syn wdowy. Tak się go opisuje. I ten nie jest już królem Tyru, nie jest przyjacielem czy lennikiem Salomona, tylko jest budowniczym, konstruktorem, czyli tym, który buduje, który kieruje budową. Więc mamy już w tych średniowiecznych rękopisach odniesienie do budowy świątyni i do tych budowniczych i wokół tego symbolu, bo on to ma wymiar oczywiście symboliczny, wolnomularstwo rozbudowuje swój projekt taki etyczno-społeczny, prawda?
Projekt etyczno-społeczny, ale jednak delikatnie mówiąc sprzeczny z doktryną Kościoła katolickiego. To dlatego wolnomularze od początku zaleźli za skórę Watykanowi?
No tak, ale zanim powiemy o Kościele katolickim, musimy powiedzieć o innych kościołach, jako że jesteśmy na Wyspach Brytyjskich i Kościół katolicki tam nie istnieje w ogóle. A mało tego, uprawianie kultu katolickiego jest zabronione. No, oczywiście katolicy zapracowali na, że tak powiem, karę, ale to nie znaczy, że te prześladowania były jakoś głębiej uzasadnione. Chodziło o to, że trzykrotnie oddalona od tronu w 1668 roku dynastia Stuartów w osobie monarchy Jakuba II, który panował jeden dzień, a potem podpisał akt abdykacji, że nie ta katolicka, szkocka dynastia nie pogodziła się z utratą władzy, utratą wszystkich trzech tronów, bo to są trzy trony, pamiętajmy, które zostaną zjednoczone dopiero na początku XVIII wieku. i nieustannie przy pomocy wielkich monarchii katolickich usiłują odzyskać władzę. I to są trzy nieudane próby zamachu wojskowego, militarnego. To znaczy mamy parę tysięcy ludzi zgromadzonych, załadowanych na okręty i przewiezionych gdzie? Do katolickiej Irlandii, gdzie się wywołuje powstanie przeciwko tym wstrętnym Anglikanom i protestantom. No i za każdym razem to się wszystko kończy klęską militarną tych puczystów. 20-30 przywódców tego puczu daje głowę, ale te represje nie są jakieś takie bardzo krwawe, niemniej bardzo dokuczliwe, bo czy bolesne, ponieważ katolikom odbiera się nie tylko prawa polityczne, a to są przecież bardzo często wielkie, stare, arystokratyczne rody. To nie jest pospólstwo. Katolik w ówczesnej Anglii to jest panisko. To jest człowiek bogaty, mający herb i długą tradycję. Dlatego jest niebezpieczny, no bo on coś znaczy. Prawda? Więc tych ludzi się kompletnie odsuwa od władzy politycznej, ale w ogóle od życia publicznego. Katolik nawet nie może posyłać dziecka do szkoły, ani nie może być stroną w sądzie. No to w ogóle go nie ma, no on nie istnieje. To jakieś tam pewne zmiany nastąpiły po 1780 roku, po takim puczu przez Lorda Gordona wywołanym, no w wyniku którego zamordowano kilka tysięcy katolików, zniszczono ich własność, no i to już było za dużo i tutaj parlament się ujął za ofiarami tych prześladowań. Natomiast to trzeba bardzo mocno podkreślić. Kościół Anglii, podobnie jak Kościół Szkocji, jego odpowiednik, jak również kościoły protestanckie, bo Kościół Anglii nie jest kościołem protestanckim. Kościół Anglii jest kościołem zbuntowanym, który zniósł zależność od Rzymu. Ale w sensie teologicznym, w sensie ewangelicznym, liturgicznym jest nadal kościołem katolickim. Wszystkie obrzędy katolickie są zachowane, prawda? Protestantyzm to już zupełnie coś innego, prawda? Łącznie z tą zbiorową spowiedzią, prawda? Inną rolą duchownego. No, nie będziemy tego tłumaczyć, ale to są zupełnie różne rzeczy. I to jest bardzo ważne, że twórcy tego wolnomularstwa spekulatywnego, bo tak ono się zacznie nazywać, w odróżnieniu od tego dawnego, ja bym go nazwał właśnie klubowego czy folklorystycznego, skutecznie pozyskali dynastię hanowerską. Przede wszystkim księcia Walii, czyli następcę tronu Fryderyka. No tak się złożyło, że Jerzy I panował tak długo, że przeżył swojego syna i ten Fryderyk nie zdążył objąć tronu. Niemniej w 1738 roku inicjowano Fryderyka. I to jest bardzo ważny moment, który wiąże dynastię hanowerską, czyli mamy Jerzego II potem, prawda, trzeciego, czwartego z wolnomularstwem i wręcz stawia tych następców tronu, no jak już nie z jakichś powodów nie mógł być, to ktoś bardzo bliski osoby królewskiej, czyli z tego najbliższego kręgu książąt krwi. Książąt krwi, czyli tych, którzy mieli prawo do korony. I tu mamy pewną symbiozę, która trwa do dzisiaj. Mogło to kogoś dziwić czy śmieszyć, ale patronką masonerii angielskiej była podczas swojego niesłychanie długiego panowania Elżbieta II, prawda? I ją zapraszano na te wielkie uroczystości, prawda, które ona otwierała i do niej się zwracano jako do monarchini. Tu mamy symbiozę wolnomularstwa z kościołem, a poprzez kościół z dynastią. Teraz, co się dzieje na kontynencie europejskim? To jest też bardzo ważny moment, o którym nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy rozumieją. Zanim wolnomularstwo stało się pewną potęgą, którą Kościół katolicki zacznie zwalczać, choć początkowo robi to tak, no, pro forma, ale później już nie. To we Francji, w Anglii, boże, w Holandii, w Hiszpanii, w Portugalii, wreszcie w Polsce, w Rzeszy Niemieckiej pojawili się wolnomularze, którzy byli tak zwanymi jakobitami, czyli emigrantami, ludźmi emigrującymi z Wysp Brytyjskich, ponieważ popierali tego Jakuba II Stuarta. Nie godzili się ze zmianą dynastii. I w ogóle ze zmianą porządków, prawda? Bo ta dynastia hanowerska, dynastia związana z dynastią Orange, była taka bardzo, można powiedzieć, liberalna, nowoczesna, prawda, w stosunku do tych starych, prawda, monarchii katolickich. Więc oni się nie pogodzili, oni zakładali loże i te loże jak najbardziej cieszyły się opieką ze strony kościoła. Jest jeszcze jedno miejsce na świecie, o czym też mało kto wie i zdaje sobie z tego sprawę, gdzie mamy pewną symbiozę pomiędzy wolnomularstwem i kościołem katolickim, to jest Irlandia. Dlaczego? Ludzie się dziwią, jak to jest, że loże irlandzkie mają za patronów biskupów katolickich. I jak to się ma do tych szaleństw w Polsce? No nijak się ma, ponieważ w Irlandii loże były jedynymi miejscami, w którym katolicy mogli być katolikami. Ponieważ formuła lożowa im na to pozwala. Prawda? Ponieważ jest powiedziane, możesz być wyznanie, jakiego chcesz. Tu jesteś bratem po prostu, jesteś równy innym, tu jest protestant, tu jest katolik, tu jest Żyd, a tu jest wyznawca islamu i wy jesteście sobie równi. I od tego czasu, od czasu tych prześladowań, o których ja tu już mówiłem, rzeczywiście są pewne wyraźne związki wolnomularstwa irlandzkiego z kościołem katolickim do dzisiaj. To jest kultywowane, widoczne. Pamiętam, kiedyś dyskutowałem z panem posłem, a potem marszałkiem Markiem Jurkiem i on tego nie był w stanie pojąć. Mówi, no jak to tak jest? Bo on mówi, że Polska powinna brać przykład z Irlandii. Ja mówię, no pewnie tak, ale co pan poseł ma na myśli, prawda? No on mówi, no tak, to katolicka. Ja mówię, tak, ale z mojego punktu widzenia to jest bardzo dobry wzór, prawda? Bo tu nie ma konfliktu. I teraz, co się dzieje na kontynencie? Ostatni moment, kiedy papiestwo, bo wreszcie mamy loże w Rzymie. Papiestwo popiera tych jakobitów. Loże są traktowane i słusznie jako rodzaj organizacji emigranckiej. To znaczy, to są takie właśnie stowarzyszenia czy kluby grupujące tych emigrantów. Dla nich są szalenie ważne. One na przykład stanowią kasy zapomogowo-pożyczkowe. No, najróżniejsze formy samopomocy tam są realizowane w ramach tych lóż. Troszkę już inny charakter mają te pierwsze loże w Polsce. One się pojawiły jeszcze zanim powstała pierwsza wielka loża Londynu, a potem Anglii, czyli to jest to jakobickie wolnomularstwo. Ono się też będzie różniło od tego potem głównego nurtu tym, że przyjmuje kobiety. Jakobici przyjmowali kobiety. No bo nie było powodu, żeby nie przyjmować kobiet, prawda? One tak samo uczestniczyły w tym życiu społecznym, towarzyskim i na emigracji, no ich rola oczywiście była odpowiednio większa, więc trudno je było wykluczyć. I teraz co się dzieje? To jest bardzo ciekawe zjawisko. Otóż następuje gwałtowny zwrot, na razie formalny, nie faktyczny jeszcze, ale ważny, u schyłku pontyfikatu Klemensa XII. Klemens XII zmarł w 1740 roku, ale dwa lata wcześniej wydał edykt in eminentia apostolarum, którym potępia z trzech wymienionych powodów związki liberi muratori, czyli wolnych mularzy, prawda? No, bulla jest oczywiście dokumentem łacińskim. I przyjrzyjmy się tym zarzutom, bo one są tu bardzo charakterystyczne, z których dwa długo jeszcze będą powtarzane, ale znikną z czasem. Natomiast jeden pozostanie do dzisiaj i moim zdaniem pozostanie do końca świata. Mianowicie, pierwszy zarzut, że mają jakieś tajne spotkania, a jeżeli mają tajne, to pewnie coś knują, coś mają do ukrycia, prawda? No już dzisiaj my wiemy, że nie tajne, tylko chodzi o obrządek wtajemniczenia i już nikt przy zdrowych zmysłach o żadnej tajności nie opowiada. No ale to tak z grubsza trzeba było od 150 czy 200 lat, żeby to do świadomości ogółu dotarło. Ale w końcu dotarło. Drugi zarzut, cięższy jeszcze. Z jednej strony mówi się, że to twierdzenie jest śmieszne, ale równocześnie Bulla mówi, że szkodliwe. Jakoby ludzie byli sobie równi. To jest herezja, to jest bluźnierstwo. Ludzie nie są sobie równi. Kościół dawno już wycofał się z tego stanowiska, że ludzie nie są sobie równi. A i w ogóle trudno sobie byłoby wyobrazić jakiekolwiek idee ekumeniczne, no gdyby taką zasadę przyjąć. Ale trzeci zarzut, który tu jest najsurowiej, że tak powiem, sformułowany, to przestępstwo jest najcięższe z teologicznego punktu widzenia, jest następujące. Śmią twierdzić, że wszystkie religie są sobie równe. A przecież dogmat podstawowy jest taki, że nie ma zbawienia poza Kościołem. Subtelni teolodzy chrześcijańscy, no nie tylko katolicy, ale chrześcijańscy zastanawiają się nad ideą religii pierwotnej, prawda? Czyli no jak było ze zbawieniem przed nastaniem Chrystusa, prawda? No różne takie subtelności mamy. Niesłychanie ciekawe, prawda? Bo one są też zawsze znakiem epoki, w której one się rodzą. Pokazują pewien sposób myślenia, jakiś oryginalny, kreatywny, prawda? No więc tutaj mamy takie najróżniejsze, prawda, rozważania na ten temat, ale generalnie Kościół nie wyszedł i nie może wyjść poza zasadę, że poza nim nie ma zbawienia. Tu jakieś możemy sobie wyobrazić sytuacje wyjątkowe. Są twierdzenia teologów, łącznie z bardzo ciekawym stanowiskiem Benedykta XVI, czyli kardynała Ratzingera, który też się tą kwestią zajmował. I też właśnie podkreślał, że możemy sobie doskonale wyobrazić zbawienie, które jest udziałem człowieka, który nie jest katolikiem, nie jest chrześcijaninem, prawda? Ale jak mówię, to są takie subtelne rozważania teologiczne. Generalnie to jest dogmat, z którego Kościół nie rezygnuje i zrezygnować nie może. I to będzie zawsze różnica. Takie zarzuty były bardzo ciężkie. One zostały powtórzone, to jest 738 rok, zostały powtórzone w 1751 roku przez Benedykta XIV właściwie tymi samymi słowami. Benedykt XIV nic tutaj nie dodał. Dlaczego on powtórzył ten dekret Klemensa XII? Ponieważ on został natychmiast zapomniany. Nikomu nie pasował, nikomu nie był potrzebny, poszedł zapomnienie. No, ale tutaj wolnomularstwo się rozwijało, prawda? Przybywało tych lóż. I jest jeszcze jeden element, którym koniecznie musimy powiedzieć. Mianowicie kler, ale szczególnie wyższe duchowieństwo katolickie, zaczęło się wiązać z wolnomularstwem. No, nie jest przypadek, że trzech kolejnych prymasów Polski albo było wolnomularzami, prawda? Albo byli jak Michał Poniatowski, ja tam nie wierzę w to, że jego inicjowano w Londynie, jak twierdzi moja znakomita uczennica pani doktor Katarzyna Karaskiewicz, która dowodzi, że jak on tam był przez półtora roku w Londynie w czasach obrad Sejmu czteroletniego, wyjechał, bo się obraził, jak wiadomo. Więc, że go wtedy inicjowano. Nie, po co miałby być inicjowany? Jemu to nie było do szczęścia potrzebne. On został honorowym członkiem Royal Society, Akademii Nauk. No, to był zaszczyt i słuszny, i należący mu się, bo był prezesem niesłychanie skutecznym Komisji Edukacji Narodowej. I w ogóle był człowiekiem światłym, kreującym tutaj duchowieństwo, no właśnie oświecone, tolerancyjne, zaangażowane w służbę państwu i społeczeństwu. Więc jemu się rzeczywiście taki zaszczyt, a to był wielki zaszczyt, należał. Natomiast i Ostrowski i Podowski, no nie mieli takich wielkich zasług jak Poniatowski, no ale oni też do tej grupy inicjowanych należeli. No więc jeżeli prymasi Polski są wolnomularzami, no to o czym my w ogóle mówimy? Prawda? Ksiądz Jędrzej Kitowicz w opisie obyczajów taką wspaniałą za Augusta III, taką wspaniałą scenę właśnie nam przedstawia, mianowicie biskupa, który grzmi zambony na tych właśnie farmazonów, jak nazywano w Polsce wolnomularzy, a potem biegnie szybko na zebranie loży, prawda? No to Kitowicz opisuje jako no taką praktykę, trudno powiedzieć, że codzienną, no ale jednak i gorszącą, no w końcu, no bo skoro jest zakaz, no to on wszystkich obejmuje, a szczególnie wyższe duchowieństwo. Więc w 751 roku tutaj znowu się nic nie zmieniło. Natomiast mamy rzeczywiście bardzo trwające stulecie front antymasoński przez cały XIX wiek. I to wymaga komentarza. Jest tych bulli 20 kilka, ja już nie pamiętam, ja je liczyłem kiedyś. Pisałem artykuł dla niezbędnika historycznego polityki, pisałem dla takiego czasopisma branżowego Hermajon, zajmującego się ezoteryką. Mianowicie wszystkie te dokumenty mają jeden wspólny mianownik. One w różnych okolicznościach były ogłoszone, ale to, co je łączy, to jest totalna niezgoda na nowoczesne prądy ideowe nowoczesne w XIX wieku, a zwłaszcza dwa, to znaczy liberalizm i socjalizm. Nie komunizm, bo komunizm to był jednak margines w XIX wieku, więc to tak, to dzisiaj w oczach przeciwników to się jawi jako jakaś bestia straszna. Ale nie, więc Kościół za swojego głównego przeciwnika uznał liberalizm i socjalizm. Notabene skłoniło to Kościół do sformułowania własnej nauki społecznej, prawda? To miało także bardzo pozytywne efekty. Czy z pewnego wygodnictwa dla uproszczenia, czy jeszcze dla jakby osiągnięcia silniejszego efektu propagandowego, postawił znak równości między liberalizmem i masonerią i socjalizmem i masonerią. Więc jak się wczytujemy w te kolejne dokumenty, to widzimy, że najpierw tam są potępione idee liberalne, ale także nacjonalistyczne. To też jest bardzo ważne, bo wiek XIX to jest wiek nacjonalizmów, prawda? Przy czym ja używam tego określenia jako takiego fachowego, branżowego. Nie chodzi mi o szowinizm, tylko o nacjonalizm jako pewną postawę właściwą dla XIX i XX wieku. Czyli to silne utożsamienie się z narodem, prawda? Nie z klasą społeczną, nie z kościołem, tylko z narodem. Więc mamy tutaj potępienie nacjonalizmu, liberalizmu. Idą w parze te dwie doktryny, czego przykładem są Niemcy. W Polsce ten liberalizm zawsze był słabiutki, prawda? No to tam wiemy, jakieś tam Kaliszanie, prawda, przed powstaniem listopadowym byli liberałami, ale raczej są to autorzy, myśliciele niż ruch jakiś, prawda, ideowo-polityczny. Ale nacjonalizm, ho-ho, prawda? Nacjonalizmu czy takiego zaangażowanego patriotyzmu od Polaków uczą się Niemcy. To nie jest żadne propagandowe sformułowanie. No, rzeczywiście tak było. W latach 20., 30., szczególnie w okresie powstania listopadowego, Niemcy, popierając ruch narodowy w Polsce, równocześnie apelowali sami do siebie, liderzy apelowali do klasy mieszczańskiej, do prawda, szerszych mas społecznych, o to, aby brali przykład z Polaków. Popatrzcie, jak Polacy za ojczyznę walczą. A my Niemcy, tutaj cytuję już oryginalny tekst Haro Haringa, a my Niemcy nawet nie wiemy, co to jest ojczyzna. Co to jest ojczyzna? Niemcy? Co to są Niemcy? Dla nas najważniejsza jest, mówi z goryczą Haro Haring, kiełbasa. To jest dla nas najważniejsze. To słowa, które padają w 1831 roku w takim utworze Der Pole ein Charakter Gemälde, czyli Polak obraz charakteru. Prawda? I mówi do niemieckiego czytelnika, popatrzcie, tacy macie być jak Polacy, macie walczyć, macie życie poświęcić dla ojczyzny. A wy nawet nie wiecie, co to jest ojczyzna. Co to dla was ojczyzna? Jakieś księstwa, coś królowie, coś książęta? Co to za ojczyzna? To nic nie warte. No więc właśnie, więc tutaj nacjonalizm jest też tym ruchem, który Kościół bardzo zwalcza. Zwalcza w Niemczech, zwalcza we Włoszech, zwalcza w Polsce. No, cały XIX wiek, prawda, toczy boje z tym. No i wrzuca to wszystko właśnie do tej szuflady pod tytułem masoneria. Ale co bardzo ciekawe, rezygnuje z tej etykietki na początku XX wieku. To jest rzecz, która by wymagała przebadania. Zastanowienie się, dlaczego tak, skąd to się wzięło. Dlaczego w Corpus Iuris Canonici, czyli tym podstawowym prawie kościelnym, od 1909 roku nie pada słowo masoneria w ogóle. A jak ono się powtarza nieustannie w XIX wieku, tak nagle znika. Pojawia się inne sformułowanie, które zresztą też było powodem różnych nieporozumień i oskarżeń, a mianowicie mówi się, że Kościół potępia i katolika, który to robi, stawia w stanie grzechu ciężkiego przynależność do organizacji wrogich Kościołowi, ale nie definiuje. No i to jest może dla polskich katolików ważna rzecz, bo ona straszne spory i namiętności to budziło. Ja pamiętam, cały program telewizyjny był temu poświęcony, temu jednemu zagadnieniu. Mianowicie chodzi o korespondencję, którą Konferencja Episkopatu Niemieckiego po 9 lat intensywnego dialogu z Wolnomularstwem Niemieckim, z wielkimi lożami niemieckimi, ich jest tam 5, nie więcej, z intensywnego dialogu wysłało zapytanie do kardynała Ratzingera, no, przyszłego papieża, ale tego wtedy nikt jeszcze nie wiedział. Jest rok 1983. Czy nadal katolików obowiązuje zakaz wstępowania do organizacji wolnomularskich? Kardynał Ratzinger może odpowiedzieć tylko to, co wynika z prawa kanonicznego. A z prawa kanonicznego nic nie wynika na temat masonerii, tylko mówi, że Kościół zabrania katolikom wstępowania do takich związków, które są wrogo nastawione do Kościoła. No więc biskupi niemieccy nie byli usatysfakcjonowani tą odpowiedzią kompletnie wymijającą. No i się dopytują. No dobrze, ale czy w takim razie masoneria jest traktowana przez magisterium Kościoła, czyli kongregację do spraw doktryny wiary, którą kieruje kardynał Ratzinger, czy w dalszym ciągu jest masoneria? I czy ona jest tym wrogiem? A on odpowiedział, i to bardzo ważne, bo zataja się tę drugą część korespondencji z wiadomych powodów, że to, czy masoneria jest wroga, pozostawia zbiorowej mądrości episkopatu niemieckiego. No i ja pamiętam ten spór, który się odbywał w telewizji na ten temat, bo tam oczywiście krzyczeli na mnie strasznie, że ja kłamię, że to nieprawda. I redaktor prowadzący tę audycję, dzisiaj senator zresztą, z Poznania pochodzący, zapytał się, i to też zostało potem wmontowane do tej audycji, no pewnego uczonego jezuity, czy rzeczywiście, prawda, Cegielski nie kłamie. A on mówi, tak, no był ten drugi list, prawda, i ta odpowiedź taka, że no nie sobie episkopat niemiecki sam na to pytanie odpowie. No episkopat niemiecki nie miał żadnego interesu wywoływania wojny w swoich szeregach, prawda, tym bardziej, że wielu katolików niemieckich było wolnomularzami, a ja wtedy, w tamtym okresie, żartowałem sobie, oczywiście to był taki żart jedynie, że jak katolik w Polsce jest wolnomularzem, to jest w stanie grzechu ciężkiego, ale wystarczy, że przekroczy granicę na Odrze i znajdzie się po drugiej stronie Odry na terenie diecezji niemieckiej, to przestanie być w stanie grzechu ciężkiego, no bo faktycznie. Więc musimy tutaj, to co ja powiedziałem, ma przede wszystkim odniesienie do naszego podwórka.
Część druga. Poczet wybitnych wolnomularzy Polaków. To jest podcast Historyczny Muzeum Historii Polski, więc powiedzmy wprost, bez ogródek. Najważniejszym XVIII-wiecznym wolnomularzem Rzeczypospolitej Obojga Narodów był sam król, Stanisław August Poniatowski. Ale kto był pierwszym wolnomularzem Rzeczypospolitej Obojga Narodów?
Ja bym wymienił dwie osoby, notabene wszystkie mające królewskie pochodzenie, mianowicie hrabia Rutkowski, który był naturalnym synem Augusta II Mocnego, i Fryderyk August Moszyński, który był wnukiem pochodzącym z naturalnych związków Augusta II, w tym wypadku z hrabiną Kozel. Więc to jest właśnie dwóch arystokratów, nie przypadkiem związanych z dworem saskim, jeden i drugi. Wychowali się na dworze drezdeńskim, związani byli z monarchią Wettinów. Byli to ludzie bardzo wykształceni, oświeceni. Hrabia Moszyński, oprócz tego, że był liderem polskiej masonerii w pewnym momencie, nawet wielkim mistrzem został, był bardzo zaangażowanym architektem, można powiedzieć amatorem, chociaż on też takie nieformalne studia w zakresie architektury otrzymał, no i wreszcie naczelnym polskim alchemikiem. No to on zdemaskował oszustwa równie oszukańczego hrabiego Kaliostra, prawda, czyli Józefa Balsamu, który się szczycił, prawda, w Warszawie tym, że wyprodukuje złoto. I niewątpliwie te początki wiążą się z dworem saskim. Wiążą się z dworem saskim właśnie z okresem panowania Augusta II, czyli jesteśmy przed 1733 rokiem. Były te jakieś formy organizacji związane z jakobitami, o czym ja wspomniałem. Odkrył to profesor Ludwik Haas, że działało takie stowarzyszenie. Miało nazwę francuską oczywiście, jak to wtedy, La Confrérie Rouge, Bractwo Czerwone, i wedle wszelkich oznak było to bractwo takie, czy wolnomularskie, czy my dzisiaj używamy takiego określenia paramasońskie. Coś, co nie jest stricte masońskie, ale ma wiele cech wspólnych z masonerią. To też jest problem dzisiaj dla ludzi, żeby odróżnić te różne formy, które są wszystkie wrzucane do jednej szuflady z napisem masoneria, a one tak jak gęś z prosięciem mniej więcej ze sobą współżyją. Więc na pewno to jest na początku ruch arystokratyczny, już nawet nie powiedzmy klasy uprzywilejowanej, szlacheckiej, tylko po prostu arystokracji dworskiej. Nie jest jednak bez znaczenia, że ta pierwsza loża w nazwie nawiązuje do korony, do godła korony polskiej, do orła. Pod trzema orłami, prawda? Potem mamy trzech braci, no ale właśnie, mamy te orły i pierwsze loże, które mają charakter prywatny. To nie są organizacje związane z tymi strukturami międzynarodowymi, czy po prostu działającymi na Zachodzie, tylko w wyniku takiej prywatnej inicjatywy na przykład Józef Wandalin Mniszek w Dukli, swojej rezydencji dukielskiej, założył lożę, prawda? Więc jak dzisiaj podziwiamy wspaniały nagrobek jego małżonki tam w kościele parafialnym, taką rokokową rzeźbę nagrobną przedstawiającą kobietę, która zasnęła z książką w ręku, okulary jej zsunęły się z nosa, no to właśnie musimy pamiętać, że ona też tam była związana z tą lożą taką prywatną, działającą w Dukli. Natomiast takie nowoczesne formy organizacji wolnomularskiej pojawią się gdzieś tak w połowie XVIII wieku. One będą miały główne dwa źródła. Jedno źródło jest francusko-niemieckie, to jest taka organizacja, która się nazywa Ścisła Obserwa Templariuszowska, wymyślona przez takiego niemieckiego barona von Hunnun Altgrottgau, który, rozwijając wątek wcześniejszy, wiążący masonerię z zakonami rycerskimi, rozbudował legendę do dzisiaj żywą, wywodzącą wolnomularstwo od zakonu templariuszy. Choć w pierwszej wersji historycznej taki Szkot mieszkający we Francji to wymyślił, że to byli joannici, ale bardziej templariusze pasowali, no bo to legenda, potępienie. A dlaczego potępiono? No bo jakieś nauki tajemne oni uprawiali. A tego wielkiego mistrza spalono na stosie, a on rzucił klątwę na Bourbonów. To potem będzie bardzo ważne w okresie rewolucji francuskiej, ta klątwa Jakobyn. Przecież to wszystko legenda, no nie ma żadnych dowodów, że tak było. No ale w legendzie świadomości zbiorowej ten de Molay płonąc na stosie rzuca klątwę na dynastów francuskich, prawda? A potem to zostanie przypomniane w okresie rewolucji i powiedzą, aha, to masoneria doprowadziła do egzekucji króla, to masoneria chciała zniszczyć dynastię francuską. No to oczywiście nie miało nic wspólnego z rzeczywistością, raczej odwrotnie było. Masoneria broniła tej dynastii, ale nie była w stanie jej wybronić. No, więc tutaj mamy ten nurt bardzo ważny tak gdzieś do końca lat 70. XVIII wieku. Mamy prowincję polską, tej ścisłej obserwy templariuszowskiej, no i mamy kwiat arystokracji niemiecko-skandynawskiej w tym rycie, właśnie takim mocno chrześcijańskim i bardzo rycerskim. A i co bardzo charakterystyczne dla tej epoki, mamy tam wyraźnie powiedziane, że żeby zostać takim neotemplariuszem, wolnomularzem, rycerzem, to trzeba mieć arystokratyczne pochodzenie tam do trzech pokoleń wstecz. No co automatycznie wykluczało mieszczaństwo. No więc mieszczaństwo tym bardziej garnęło się do tej ścisłej obserwy. No i oczywiście robiono wyjątki. Tak jak zakon maltański zawsze robił wyjątki. Dla kogo? No dla ludzi szczególnie zasłużonych dla zakonu. A kto jest szczególnie zasłużonych dla zakonu? No wiadomo, no. Kto swoją fortunę, prawda, przeznaczy na cele zakonne. No więc to jest jakby jeden nurt. Ale drugi nurt, co jest tutaj bardzo ważne, jest związany z Anglią. Jest związany z Anglią. I kiedy Fryderyk August Moszyński założył Grand Loge de Varsovie, czyli Wielką Lożę Warszawy, czy warszawską, w 1769 roku, to zwróci się o uznanie do wielkiego mistrza Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii. I dostanie pozytywną odpowiedź, tyle tylko, że Anglicy no, wyobrażali sobie, że ta Grand Loge de Varsovie, która łączyła loże z królestwa, z korony i z Litwy, no będzie prowincją angielską. Oni mieli taką zasadę w ogóle czarterowania. Oni mówili o czarterowaniu lóż, chartering of lodges, które polegało na tym, że udzielali patentu dla organizacji lokalnej, poza brytyjskiej, jako prowincji. Przy czym te lokalne bardzo szybko się usamodzielniały. Nic z tego niestety nie wyszło, a to dlatego, że rok 1769 straszny, tragiczny dla Rzeczpospolitej, Konfederacja Barska. No jeszcze niedługo Puaskiet consortes postanowi porwać króla. No, dzieją się rzeczy okropne. Rzeczpospolita jest okupowana przez armię rosyjską, a jeszcze toczą się jakieś walki, prawda? Tutaj wybuchają ogniska oporu tych konfederatów barskich. Tam jakaś dyplomacja konfederacko-francuska usiłuje pozbawić króla Stanisława Augusta Poniatowskiego jego tronu. Tragedia. Nic z tego oczywiście nie wyjdzie. Wszystko to się rozpadnie i ożyje no mniej więcej 10 lat później, czyli pod koniec lat 70. w nowej zupełnie wersji będzie nowy lider i niewątpliwie gdyby komuś polskie wolnomularstwo miało postawić pomnik, to właśnie jemu, Ignacy Potocki. Ignacy Potocki, najmłodszy przedstawiciel potężnego klanu Potockich, na czele którego stoi Szczęsny Potocki, no bogacz i człowiek wielkich wpływów, no niestety wiemy, później skompromitowany, no ale to nie zmienia faktu, że przez długie lata stoi właśnie na czele tego rodu. On jest takim jakby, prawda, patronem tych wszystkich gałęzi, bo jest ich kilka, rodu Potockich. Ignacy Potocki, człowiek niesłychanych talentów, niebywałych zupełnie talentów, dokonuje rzeczy niemożliwej. Mianowicie udaje mu się najpierw u siebie na Litwie, bo jest Litwinem. Potocy to ród litewski. udaje mu się najpierw u siebie, a potem w Koronie, w ramach organizacji lożowych, połączyć ludzi, grupy, dotąd śmiertelnie zwaśnione. To znaczy konfederatów barskich i przedstawicieli Stronnictwa Królewskiego. No, te rany, jakie tutaj obie strony sobie zadały w czasie Konfederacji Barskiej, jeszcze się nie zabliźniły, ale już jakoś tych ludzi się udało tu razem skrzyknąć. To są zarazem przedstawiciele dwóch pokoleń. To też ważne. A mamy tu konflikt pokoleniowy, on potem będzie widoczny w czasie Sejmu Czteroletniego. Młodzi będą myśleli inaczej, bardziej patriotycznie, liberalnie i demokratycznie niż starszy. No tak powinno być i tak było. Dalej. W lożach znajdzie się potężna grupa, która dotąd nie miała swojej reprezentacji, a rośnie w siłę zapanowania Stanisława Augusta. To są cudzoziemcy, ale nie żadni dworacy trzymający się klamki królewskiej czy wielkopańskiej. To są specjaliści, to są ludzie różnych zawodów potrzebnych w Polsce. To są inżynierowie, architekci, żołnierze, czy oficerowie, wojskowi. To są artyści, muzycy. To są wreszcie nauczyciele. No, to, że wszystkich uczą francuskiego, no, takie były zasady. Człowiek wykształcony musiał kiedyś znać łacinę, a teraz powinien mówić biegle po francusku, prawda? Więc tłum nauczycieli, nawet ci nauczycieli tańca możemy do tej grupy włożyć, no bo oni uczyli takiej ogłady na wzór francuski. No a wzorem dla wszystkich, no wiadomo, była Francja, a jeśli chodzi o Francję, to Wersal. No jak król, to najpierw Ludwik XIV, potem XV, prawda? Wszyscy wpatrzeni w nich jak w tęczę. No więc to jest tłum ludzi, to są setki ludzi, co tu jest bardzo istotne, asymilujące się w Polsce, którzy znajdują prawie zawsze nową ojczyznę w Polsce. Prawda? I w drugim już pokoleniu stają się Polakami, prawda? Jak, nie wiem, ród architektów Koracich na przykład, prawda? Ale to są mniej znane rodziny. Tu warto jeszcze jedną grupę wymienić, Włochów. Włochów, którzy początkowo to zawsze byli złotnicy, potem to byli artyści, muzycy, aktorzy, a no nie przypadkiem matka Giacomo Casanowy na długi czas osiadła w Warszawie, prawda, czyli matka tego Wenecjanina, która była aktorką, śpiewaczką, tancerką. I to są hotelarze, gastronomicy. A skąd lody się wzięły w Polsce? No skąd wspaniałe ciastka? To z kolei nie tylko Francuzi, ale jeśli chodzi o lody, to oczywiście Włosi. To jest naprawdę wielu ludzi mieszkających w miastach, na dworach rezydujących, którzy nie mają żadnej reprezentacji swojej narodowej czy zawodowej. I oto pojawiają się loże. I tutaj to jest ta wielka siła wolnomularstwa do dzisiaj, jak się przyjrzymy losom polskiej emigracji w XX wieku i związanej z polityką, prawda, II wojna światowa. Ale potem ta emigracja zarobkowa, mniej, bo to są często ludzie niewykształceni. Ale potem mamy tę emigrację solidarnościową. I wreszcie no, drenaż mózgów, wyjazd na zachód, szczególnie do Stanów Zjednoczonych, prawda, fachowców, uczonych i tak dalej. Gdzie my ich teraz dzisiaj spotykamy? No wszyscy są w lożach oczywiście, bo to jest najprostsza droga asymilacji i doskonały sposób oparcia na miejscu, prawda? Jestem cudzoziemcem, nie mają do mnie zaufania, muszę przełamywać lody najróżniejsze, a loża jest, jak już mnie przyjmie, a przyjmuje w zasadzie każdego, kto spełnia pewne warunki, o czym tutaj też możemy, bo one są i wygórowane, i niewygórowane równocześnie. No ale to już inna sprawa, bo chodzi o pewne walory etyczno-intelektualne. Tylko bym jednak skończył z Ignacym Potockim, bo odniósł kolosalny sukces. To trzeba sobie dokładnie powiedzieć. 27 grudnia 1781 roku z mocy patentu nadanego przez księcia Winchesteru, no czyli członka rodziny panującej angielskiej, on został mianowany wielkim mistrzem dla korony polskiej, dla Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. I ta masoneria mimo wszystkie zawieruchy dziejowe i okres rozproszenia po drugim rozbiorze, bo ona się jakby rozproszyła, załamała wraz z Sejmem Czteroletnim, bo bardzo była związana z Sejmem Czteroletnim. Właściwie i Sejm Czteroletni, i Konstytucja 3 maja to było dzieło wolnomularzy, którzy się tam skrzykiwali, prawda, to my dzisiaj wiemy. No między innymi dzięki badaniom profesora Emanuela Rostworowskiego, prawda? Że to było to ścisłe grono tworzące Konstytucję 3 maja, które, jak to się mówi, ponad podziałami politycznymi i różnymi urazami prywatnymi się dogadywało w sprawach Rzeczpospolitej. Więc ono w jakiejś formie przetrwało do Księstwa Warszawskiego, kiedy się odrodziło w 1810 roku, kiedy Stanisław Kostka-Potocki, brat tutaj Ignacego, Ignacy zmarł rok wcześniej, Stanisław Kostka-Potocki przejął po nim właśnie ten urząd wielkiego mistrza, czy to są panowie na Wilanowie w tej chwili. I w tej formie ta masoneria właśnie dotrwa do czasów, kiedy powstał ten tekst, który pan na początku przeczytał. Czyli do 1821 roku dokładnie, kiedy generał Zajączek jako namiestnik cara Aleksandra i króla polskiego zakazał działalności lożowej na terenie Królestwa Polskiego. Czyli to był wielki sukces. To był wielki sukces, olbrzymi dorobek ideowy, no ale więcej niż ideowy. Ja sobie w ogóle dzisiaj, już wiedząc, jak znaczenie miała to organizacja utworzona w 1781 roku przez Ignacego Potockiego, ja sobie już w ogóle nawet nie mogę Sejmu Czteroletniego wyobrazić bez tych ludzi, których tam on skrzyknął kilka lat wcześniej, prawda? To jest rzecz nieprzebadana jeszcze. Ja znalazłem ślady tego, no może nie ślady, odbicie w archiwum w Londynie, w archiwum Wielkiej Loży Anglii, no ale rzecz jeszcze wymaga dalszych badań. Także to są postaci rzeczywiście, znaczy dwaj Potoccy, prawda, Ignacy i Stanisław Kostka, a wcześniej August Fryderyk Moszyński. Niewątpliwie trzy najważniejsze dla XVIII i początku XIX wieku.
Chciałbym prosić o powtórzenie, zaprotokołowanie i potwierdzenie. Czy dobrze usłyszałem, że nie byłoby Konstytucji 3 maja bez wolnomularzy?
Moim zdaniem tak. Oczywiście tutaj nakrzyczą na mnie, jak ktoś usłyszy, ale tak. To znaczy, wystarczy przeczytać niestety niewznowioną rzecz, mianowicie taki artykuł, potem wydany książkowo w 1958 roku Emanuela Rostworowskiego, a zatytułowany Rozważania dobrego obywatela. Rzecz ciekawa, ponieważ dopiero Rostworowskiemu, dopiero w połowie XX wieku udało się ustalić, kto, kiedy i w jakich okolicznościach był autorem Konstytucji 3 maja. Myśmy ją świętowali, nawet nie bardzo wiedząc, komu ją zawdzięczamy. Jedni uważali, że to Kołłątaj ją napisał, prawda? No tak, oczywiście historycy perelowscy twierdzili, bo wszystko, co dobre, to był Kołłątaj, prawda, ten zbuntowany ksiądz. Natomiast inni uważali, że Stanisław August, a jeszcze inni, że Ignacy Potocki, a jeszcze inni, że ksiądz Scipione Piattoli. I wszyscy mieli trochę racji, ponieważ rzeczywiście w pewnym momencie doszło, i to czarno na białym udowodnił Rostworowski, że powstało dość długo, no nie tajne, ale dyskretne porozumienie liderów. Król jako zwierzchnik tego stronnictwa królewskiego na Sejmie i Ignacy Potocki jako zwierzchnik stronnictwa patriotycznego. Ale ja tu w tym momencie zadaję pytanie, a jakim cudem udało się tak natychmiast Potockiemu zostać liderem całej opozycji? Otóż większość posłów już go znała. Znała go z jego działalności lożowej. Byli w tych lożach wcześniej i wiedzieli, że to jest świetny facet, świetny organizator. Postać trochę tajemnicza, bo brakuje nam jakiejś takiej dokładnej biografii Ignacego Potockiego. My na przykład nie wiemy, co się z nim stało po 1784 roku, kiedy tam no, on, prawda, uchwalono nową konstytucję tego polskiego wolnomularstwa, polsko-litewskiego wolnomularstwa, a on się nagle zrzekł funkcji i w ogóle wyjechał, tłumacząc to żałobą po śmierci żony. No rzeczywiście bardzo z tą żoną był związany, zmarła. I on się w ogóle wyłączył na ileś tam lat z działalności publicznej, w której był niesłychanie aktywny. Ale to jest 784, a 788 już mamy Sejm. Więc to nie jest tak wiele czasu i te wszystkie jego, jakby to powiedzieć, jego pozycja, związki z konkretnymi ludźmi, one oczywiście przetrwały, nawet jak on się wyłączył na tych kilka lat. One przetrwały i on miał już gotową strukturę organizacyjną. Nie przypadkiem on, a nie Szczęsny Potocki. Bo teoretycznie Szczęsny Potocki mógł walnąć pięścią w stół i powiedzieć: teraz ja tu rządzę, ja tu jestem najważniejszy i tak dalej. Otóż nie. Potocki po prostu natychmiast zorganizował tych ludzi i miał armię przeciwko królowi, który też miał swoją mniejszą armię. No i teraz się pojawia ten Włoch, też wolnomularz, bo ksiądz wolnomularz Potocki, lider polskiej masonerii, król, no nigdy nie był żadnym liderem masonerii, został przyjęty do tej ścisłej obserwancji, o czym ja tutaj mówiłem. Od razu uzyskał wszystkie stopnie wtajemniczenia, no ale tak było z monarchami, tak, prawda? Nie oczekiwano, że oni się będą udzielać i przychodzić na zebrania lożowe, ale wystarczyło, że oni byli, prawda? Oni jakby firmowali ten ruch. No więc tutaj to jest bardzo istotne, że ta opozycja była świetnie zorganizowana. I teraz pierwszy projekt konstytucji, jaki powstał, to wyszedł spod pióra, a właśnie Ignacego Potockiego, który szedł w kierunku republikańskim, radykalnie republikańskim. Król z kolei odwrotnie. Wyobrażał sobie reformę państwa jako reformę w duchu takiego oświeconego monarchizmu. Prawda, ale właśnie odzyskane prerogatywy królewskie, sprawna władza wykonawcza, sprawny aparat dyplomatyczny, aukcja, powiększone wojsko, tutaj była zgoda absolutna, że armię trzeba powiększyć, tylko nie było zgody, jaka ma być ta armia, prawda, bo szlachta uważała, że to ma być kawaleria narodowa, a król z kolei uważał, nie, to musi być profesjonalne wojsko, czyli jakie? Piechota i artyleria, a nie kawaleria. Kawaleria to jest tak, dla ozdoby. Więc oczywiście tu były różnice, ale generalnie jednak takie myślenie konstruktywne, choć w różnej tonacji, było u obu liderów i jak mówię, to nie to, że oni byli wolnomularzami, dlatego się dogadali. Nie, oni się dogadali, bo oni chcieli się porozumieć, prawda? Ale to, że oni byli wolnomularzami, jest cechą epoki. Ja na to zwracam uwagę. Nie to, że masoneria stworzyła porozumienie na Sejmie czteroletnim. Nie, nieprawda. Chodzi o to, że wolnomularze, ludzie, którzy byli liderami, przywykli do myślenia kategoriami obywatelskimi. Nie przypadkiem, jako główny obowiązek w tej nowej konstytucji wolnomularskiej wymieniono wierność służbę Rzeczpospolitej. Czyli ty jako brat lożowy musisz być przede wszystkim wierny państwu. No więc to myślenie kategoriami państwowymi, prawda, nie klasowymi, nie religijnymi, nie etnicznymi, tylko państwowymi. I to jest tutaj tą cechą polskiej masonerii. Notabene to się Anglikom nie spodobało, ale to już troszkę inna historia, nie chciałbym to w tej chwili wchodzić. No, w każdym razie ci ludzie w wielu sprawach myśleli podobnie, znali się, i wiedzieli, że są wolnomularzami, co było taką legitymacją, takim rodzajem takiego super szlachectwa, prawda? Ja jestem bratem lożowym, możesz mieć do mnie zaufanie. O, w ten sposób. Nie, że masoneria coś tam budowała, tylko że ci ludzie byli wolnomularzami.
Część trzecia. Męczennicy i dysydenci. I przenosimy się do czasów, w których Polska straciła niepodległość, w czasy zaborów. I w tym kontekście warto przybliżyć postać Waleriana Łukasińskiego. jednego z największych pierwszych bohaterów niepodległości Polski. Co ciekawe, jego biografia także łączyła się z działalnością wolnomularską. A dziś można go uznać chyba za męczennika?
No męczennik rzeczywiście. Postać mi szczególnie bliska, ponieważ od 1991 roku, 5 grudnia, jestem członkiem loży numer 2 Walerian Łukasiński. Jest on patronem tutaj tej loży. Numer 1 to jest loża Matka Kopernik w Wielkiej Loży Narodowej Polskiej, a numer 2 jest Walerian Łukasiński, major kawalerii, dzielny żołnierz zasłużony w kampaniach napoleońskich, właściwie niczym by się specjalnie nie wyróżniał, gdyby nie to, że inaczej, myślę, inaczej niż większość oficerów, był bardzo wrażliwy na sytuację szeregowego żołnierza. To była nowość w ogóle w wojskowości europejskiej, francuskiej i polskiej, ale najpierw polskiej, mam na myśli legiony Dąbrowskiego, z tym hasłem, który legioniści mieli wyszyte na swoich postrzępionych, poniszczonych mundurach, ludzie wolni są braćmi. To jest hasło lożowe, to jest hasło lożowe. Dąbrowski był wolnomularzem najwyższych w tajemnicze, miał 29 stopień wtajemniczenia, jakie uzyskał w Mediolanie na rok przed założeniem Legionu, prawda, w Republice Lombardzkiej. I to był pierwszy taki wypadek, kiedy dowódca, generał, pochyla się nad sytuacją zwykłego żołnierza i dba o to, żeby on nie był źle traktowany przez szczególnie podoficerów. No to stara rzecz, prawda? Armia stoi na kadrze podoficerskiej, a kadra podoficerska przeczołguje tych szeregowców. Zawsze to jest w ogóle regułą w każdej armii. I teraz tak, to jest takie doświadczenie, które Łukasiński zdobył w armii napoleońskiej, że trzeba bardzo dbać o zwykłego szeregowego żołnierza. Trzeba pamiętać, nie tylko, że on jest człowiekiem, jak i ja, oficer, ale że go trzeba zmotywować. On musi wiedzieć, po co on walczy. Dlaczego on naraża swoje życie? Dla jakiej idei? To, że mu się powie, że on ma tam polec za króla, to w ogóle absolutnie nie wystarcza. Ten człowiek naprawdę musi być zmotywowany. Ale przede wszystkim musi istnieć więź pomiędzy nim i kadrą dowódczą. I zakłada Walerian Łukasiński organizację dwie. Jedną, ja bym powiedział, właśnie zawodową, którą nazwie Wolnomularstwem Narodowym, a drugą polityczną, które nazwie Stronnictwem Patriotycznym, to znaczy nazwie Towarzystwem Patriotycznym. Skupmy się na tej pierwszej. Otóż pod tą nazwą kryje się struktura paramasońska, czyli wzorowana na wolnomularskiej, zakonspirowana w obrębie wolnomularstwa. To nie jest nowy wynalazek. Na podobny pomysł wpadli jeszcze w XVIII wieku iluminaci bawarscy, którzy swój bardzo, no, jak na owe czasy, radykalny, oświeceniowy program reformy upowszechniali w ramach lóż, które jak zawsze wszędzie działały jawnie i legalnie. Na ogół właśnie mając patronów czy kościoły za opiekunów, kościoły te protestanckie. To było bardzo niebezpieczne oczywiście, no bo któż mógł się spodziewać, prawda, że te poczciwe loże tam mają w sobie takie demoniczne struktury tych iluminatów. No i tutaj podobnie wykorzystał właśnie to, że był wolnomularzem i że działał w obrębie wolnomularstwa, które było oczywiście legalne i jawne, no jak jest, zdelegalizował Zajączek, a potem dekret cesarski, no to przestało być, ale do tego czasu było legalne. I utworzył właśnie organizację dla oficerów, tylko i wyłącznie dla oficerów, paramasońską, właśnie opartą o obrzęd inicjacji, I tutaj ta inicjacja rzeczywiście jest inicjacją, bo on inicjuje tych ludzi do właśnie lepszego, bardziej świadomego życia. Jakiego? Oni mają się pochylić nad sytuacją prostego żołnierza. To wszystko było po to, żeby ci inicjowani, zaprzysiężeni, zmienili stosunek do prostego żołnierza. A był on zły. A dlaczego był zły? I to jest właśnie bardzo interesujące, bo przecież większość tych oficerów to była kadra jeszcze napoleońska. Oni mieli wbite do głowy, że żołnierz to jest najcenniejsza część armii i trzeba dobrze traktować żołnierza. Kary powinny być, jeżeli w ogóle, jakieś umiarkowane i adekwatne do przewiny. Prawda? On musi być zmotywowany, on musi być odpowiednio wyekwipowany, ubrany, najedzony. Musi mieć opiekę lekarską. To są rzeczy nowe zupełnie. Tego nie było wcześniej w wojsku. A notabene wynaleźli je Prusacy w XVIII wieku właśnie to, że żołnierz ma być najedzony, wyekwipowany i że trzeba mu udzielić szybko pomocy lekarskiej na polu walki, to wprowadzili pierwsi Prusacy. No a potem to się pojawiło w armii napoleońskiej. Więc to były rzeczy niby oczywiste, już standard. I tu nastąpił regres pod rządami wielkiego księcia Konstantego jako głównodowodzącego, no, który niezależnie od takich czy innych zasług był dość prymitywnym, okrutnym władcą. Wszystko, te wspaniałe osiągnięcia epoki napoleońskiej wzięły w łeb. Kadra została zdemoralizowana, skorumpowana. No a ten zły stosunek do żołnierza, który był plebejuszem, do tego szeregowca, plebejuszem ze wsi czy z miasta, powrócił, prawda? I to bardzo raziło takich ludzi jak Walerian Łukasiński. No i to jest jakby jeden element. Drugi jest taki, i to jest zagadką trochę do dzisiaj, jak to się stało, że on skazany, wywieziony do twierdzy w Zamościu, gdzie mu ten wyrok podwojono, z 9 lat zrobiono 18, bo wziął na siebie bunt tych oficerów właśnie skazanych i powiedział, że to jego wina, no to mu podwojono wyrok. Ale jak to się stało, że w czasie powstania nie został wymieniony na jakiegoś oficera rosyjskiego? Była taka akcja wymiany jeńców i wszyscy, poza jednym majorem, już się zdegradowanym, prawda, Walerianem Łukasińskim, zostali wymienieni. Siostra, on był w stanie bezrzędnym. Siostra Waleriana, właściwie jedyna osoba, która zabiegała o niego, bezskutecznie tam kołatała do drzwi Chłopickiego i tam innych liderów powstania. Oni jej oczywiście obiecywali, mówili, ależ szanowna pani, oczywiście my tutaj wyciągniemy go z więzienia. I nie zrobili tego. Dlaczego tego nie zrobili? To jest pierwsza rzecz do dzisiaj niewyjaśniona. Znaczy możemy się domyślać oczywiście, dlaczego nie zrobili. Nie zrobili, bo nie chcieli. Najzwyczajniej w świecie, a dlaczego nie chcieli? Bo był dla nich zbyt radykalny. A to była konserwa jednak. Ale druga zagadka, jeszcze większa, jest taka, jak to się stało, że ten więzień, który w sumie z 18-letnim wyrokiem wylądował w Schlisselburgu, nie został ułaskawiony przez carów, a były amnestie. I ludzie z znacznie większymi wyrokami byli amnestionowani. Mało tego, stał się de facto prywatnym więźniem carów. Prywatnym więźniem carów, to znaczy jego los przestał być w ogóle znany biurokracji, administracji rosyjskiej, więziennej czy wojskowej, i tylko i wyłącznie do dyspozycji carów była jego osoba. No, w strasznych warunkach był tam rzeczywiście przechowywany. I trudno w ogóle w to wszystko uwierzyć, że dwóch kolejnych komendantów tej twierdzy apelowało do cara prośbą o uwolnienie tego więźnia, który zachowuje się niesłychanie spokojnie, nie jest agresywny, pogodzony z Bogiem i z ludźmi. jest, no, absolutnie nie ma powodu, żeby go więzić. Za każdym razem, i te dokumenty się zachowały, mamy to niet imperatorskie na takim piśmie pisanym przez komendantów, którzy nie byli ludźmi gołębiego serca. Nie byli ludźmi gołębiego serca. No ale ten ostatni już no, na tyle jednak miał zaufanie do więźnia, a więzień miał do niego, że nie tylko go zapraszał na obiady i oczywiście mu ten reżim złagodził, ale przecież przez wiele, wiele lat on był przykuty łańcuchami, miał nogi i ręce przykute. No w ogóle strasznie barbarzyńsko go traktowano, ale on przecież niczego złego nie zrobił. On nie szykował zamachu na cara. No.
Wolnomularze, czyli inaczej masoni, jest to potężny związek, ogarniający niemal świat cały, a mający na celu obalenie wiary w Boga, wyrzucenie ze społeczeństwa wszystkiego, co tylko Boga przypominać może. Słowem, wytworzenie ludzkości bez wiary. Dlatego też nazywają się oni masonami, czyli mularzami, bo jak mularz buduje dom, tak i oni nowe społeczeństwo zbudować pragną.
I to był mocny fragment z broszury wydanej tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Nosiła ona tytuł Baczność rodacy. Dlaczego na przełomie wieku XIX i XX zaczyna się tak ostry kurs wobec wolnomularzy?
Zarzut, że to jest międzynarodowy ruch, który dąży do stworzenia społeczeństwa ateistycznego, jak rozumiem, jakby wynikało, to nie jest nowa rzecz. To mamy już w XIX wieku. Tutaj ja podkreślałem, że antymasonizm kościelny, te kolejne dekrety papieskie uderzają w wolnomularzy nie jako ateistów, tylko jako ludzi szerzących idee liberalne, socjalistyczne, czy ten heretycki pogląd, prawda, jakoby religie były sobie równe, więc to nie ma nic wspólnego z ateizmem. Natomiast w drugiej uschyłku XIX wieku mamy nowe zjawisko, bardzo ważne, bez którego nie ma dzisiejszego antymasonizmu. Tutaj to jest tylko przykład, bo takich jakby manifestacji tej nowej jakości mamy znacznie więcej. Mamy mianowicie antymasonizm jako zjawisko popkulturowe na gruncie tworzącej się właśnie kultury popularnej, tabloidów, komiksu. Potem się pojawi film, pojawią się te wszystkie nowe media, aż wreszcie internet. I tutaj pojawia się taka jakość, której symbolem jest taki Francuz, Marsylczyk Leo Taxil, który najpierw na początku lat 80. XIX wieku został wolnomularzem, no tam w tej obediencji najpotężniejszej francuskiej Wielki Wschód Francji. Potem jego wyrzucili właśnie za zbyt agresywne, antykościelne działania, bo mimo całej krytyki Kościoła, no jednak nie chodziło o zwalczanie Kościoła, prawda, tylko chodziło raczej o to, co potem nazywamy rozdziałem państwa od Kościoła i co się udało we Francji zrobić. Tenże Taxil to jest pseudonim, no ale pozostaniem przy tym pseudonimie, bo do historii przeszedł jako Leo Taxil. Robił karierę na takich kolorowych, dość wulgarnych, antykościelnych wydawnictwach. Głównie się zajmował obyczajowością kleru, rozpustą papieży, no i tak dalej, i tak dalej. I w 1884 roku, ta data nie jest przypadkowa, pojawia się encyklika Humanum Genus. Taxil zmienia front i publicznie się nawraca. Robi z tego takie przedstawienie. On, pierwszy nieprzyjaciel Kościoła, wyraża skruchę i teraz się zaczyna nowy rozdział w jego karierze, mianowicie staje się głównym antymasonem i zaczyna pompować w ten obieg właśnie popularny najróżniejsze takie fantastyczne historie. Rzeczywiście był bardzo kreatywny. On wymyślił, że w Charlestonie nie przypadkiem ta miejscowość. Mianowicie w Charlestonie w 1801 roku powstała bardzo potężna i dzisiaj obediencja amerykańska rytu szkockiego dawnego uznanego, Supreme Council of Scottish Rite. I tam się znajduje podziemna świątynia, w której masoni oddają się diabelskim praktykom do tego stopnia, że wywołują oni samego Lucyfera. W najwyższym tym stopniu wtajemniczenia pojawia się Lucyfer. A skąd to wiemy? Wiemy to od pani Vaughan, arystokratki, która została porwana przez masonerię i wykorzystywana do praktyk seksualno-diabolicznych. No i ta pani Vaughan uciekła z tej niewoli i wszystko właśnie opowiedziała. No i stała się zresztą bardzo popularną osobą i nawet w jakimś klasztorze żeńskim we Francji ułożono modlitwę na jej cześć. Wszystko to się niesłychanie rozwijało do tego stopnia, że zorganizowano w Trewirze, nie przypadkiem, Kongres Światowy Antymasoński. No i te właśnie sensacje pana Taxila w formie takich kolorowych, pięknie ilustrowanych książeczek, to są niesłychanie atrakcyjne w tej chwili te ilustracje, bo jakiś dobry rysownik to wszystko wcielał, prawda, nadawał kształty tej, prawda, Lady Vaughan i tam jakimś innym jeszcze postacią, bo wykreował cały tłum postaci. No i to wszystko się znakomicie sprzedawało, a papież uznał to wszystko za dobrą monetę i nie tylko przyjął Taxila na prywatnej audiencji, ale udzielił mu błogosławieństwa. Niemniej, kiedy ten pierwszy antymasoński, to był chyba 1892 rok, kongres został zwołany, pojawiły się pierwsze wątpliwości. I tutaj katolicy niemieccy, którzy tak mieli dystans do katolików i włoskich, i francuskich, powiedzieli, no dobrze, ale no gdzie dowody na to wszystko? A gdzie ta pani Vaughan? A gdzie tamten? A gdzie tamten? Taxil powiedział, tak, ja tu obiecuję, wszystko to zostanie pokazane i wyjaśnione. I puenta tego była podwójnie interesująca. Mianowicie on zwołał wielkie zebranie w Paryżu do Towarzystwa Geograficznego. Tam była taka duża sala na 3000 osób. Za bardzo kosztownymi biletami można było tam przyjść. No i wszyscy spodziewali się, że on zgodnie z zapowiedzią przedstawi tę Lady Vaughan i innych świadków. A on wyszedł i powiedział tak, panie i panowie, nie miejcie urazy w sercu, śmiejcie się razem ze mną. To wszystko, co ja tu napisałem, było blagą. Chciałem jedynie pokazać, jak naiwni są ci od tej, prawda, legendy antymasońskiej, ale równocześnie im podziękować, ponieważ zarobiłem fortunę na tym. No ale czas zakończyć i tak dalej. Oczywiście no, był straszliwy skandal i zostali ośmieszeni wszyscy łącznie z papieżem, ale... Najbardziej charakterystyczne jest coś innego, że wszystkie te brednie pozostały. Wszystko, co wymyślił Taxil, nadal. No nie wiem, czy jeszcze w tej chwili, ale jak ja się tym jeszcze interesowałem, to jeszcze tak pokątnie gdzieś tam można było kupić różne broszury z opisami właśnie praktyk tych satanicznych i tak dalej. W okresie międzywojennym w Polsce oczywiście mamy tutaj jeszcze jeden element, który pojawił się na początku XX wieku, bardzo groźny i który do dzisiaj funkcjonuje, mianowicie antymasonizm połączył się z antysemityzmem. To są osławione protokoły Męców Syjonu, notabene wymyślone przez Polaka, funkcjonariusza ambasady rosyjskiej w Paryżu. I mimo tego, że demaskowane i że no, wielokrotnie pokazywano, jak nieprawdziwy jest ten obraz tego spisku właśnie żydowskiego, który stoi na czele spisku światowego, czyli mamy taką spiskową obraz świata i w ogóle dziejów. Mamy tych Męców Syjonu, którzy rządzą masonerią, a masoneria rządzi rządami, monarchami, premierami, prezydentami i tak dalej. No, kompletny absurd, kompletny absurd. Niemniej, bardzo to się wielu ludziom spodobało. I jak mówię, w tej chwili oczywiście, broń Boże, żaden kościół się nie podpisuje pod czymś takim, prawda? Ale przypisuje się kościołowi, no jakby znowu go tutaj narażając na krytykę. Natomiast jest to pewien taki nurt, może nie tak radykalnym tym antysemickim wydaniu, ale tu powiedzmy sobie od razu, wszystkie dyktatury pierwszej połowy XX wieku bazowały na dwóch fundamentach, antymasońskim i antysemickim, prawda? Czyli czy był to Mussolini we Włoszech, czy był to Stalin w Związku Radzieckim, prawda? Czy był to generał Franco, czy ktokolwiek, prawda? Czy jakieś takie dyktatury czasowe, jak były w Austrii, w Estonii, prawda? One się tam długo nie utrzymały. Czy wreszcie w Polsce bardzo silnie te nurty się połączyły, prawda? Kiedy byłem redaktorem czasopisma Ars Regia, czasami, no tak dla rozweselenia publiczności, zamieszczałem takie co smakowitsze właśnie cytaty z tej antymasońskiej literatury, zarówno tej starej, jak i tej nowej. A w tej starej niewątpliwie liderem był mecenas Mieczysław Skrudlik z Narodowej Demokracji, który stworzył najkrótszą definicję masona, jaka istnieje, mianowicie napisał tak, z zachowaniem oryginalnej gramatyki. Mason nie jest niczym innym, jak tylko sztucznym Żydem. Czyli jest gorszy od Żyda, bo Żyd to jest, prawda, pomiot diabelski i szatan stworzył Żyda po to, żeby szkodził człowiekowi, a zwłaszcza chrześcijanom. Ale gorszy jest jeszcze mason, bo on to robi sam z siebie. On szkodzi nie dlatego, że go uczyniono Żydem, tylko że on tym Żydem jest jakby z wyboru.
I mamy okres międzywojenny, w którym masoneria, wolnomularze stanowią pewnego rodzaju elitę społeczną. Tylko dlaczego tuż przed wybuchem II wojny światowej ten ruch zostaje w jakiś sposób zdelegalizowany?
To nie stało się nagle ani przypadkiem. To znaczy, trzeba powiedzieć, to mocno podkreślić, że wbrew różnym opiniom, którymi ja się spotykam, jednak dopóki żył marszałek Józef Piłsudski, to parasol ochronny nad masonerią trzymał. Jest nieprawdą, że on się tam wyparł, że wyrzekł. Mnóstwo bliskich mu ludzi było nadal w wolnomularstwie, bo byłoby rzeczą nierozsądną, gdyby ktoś, kto chciał mieć wgląd w najróżniejsze sfery życia i dosyć takie autorytarne zapędy, jakie miał niewątpliwie marszałek w drugiej fazie, prawda, swoich rządów, żeby się wyrzekł takiego narzędzia, które nie było tym narzędziem, ale on za takowe je uważał. Zmarł w maju 1935 roku. Z jednej strony odetchnęli różni ludzie, tak jak Stanisław Stępowski, który wtedy był liderem rytu szkockiego, czy wcześniej Andrzej Struk, czyli Tadeusz Gałecki, którzy znaleźli się w takim konflikcie sumienia, bo oni byli piłsudczykami, bardzo byli związani z Piłsudskim, no ale z drugiej strony nie mogli popierać ewolucji obozu rządzącego po przewrocie majowym, prawda? I tutaj ich drogi się rozeszły. I no mieli rzeczywiście z tym problem, bo byli bliskimi współpracownikami Piłsudskiego, nie jakimiś tam jego wyznawcami, tylko no tymi, którzy ramię w ramię w PPS-ie, w Legionach walczyli, w POW, prawda? No więc to są więzy szalenie ważne. Więc oni jakby odetchnęli z ulgą po śmierci marszałka. Natomiast tutaj sytuacja się zmieniała, myślę, też i w związku z tym, co się działo w Niemczech i w ogóle, co się działo w polityce światowej. Wojna domowa w Hiszpanii, a wyraźne, wspomagane oczywiście przez Hitlera zwycięstwo rebeliantów, prawda, czyli generała Franka. I taki zwrot na prawo I coś, co szalenie podnieciło umysły w Polsce, my dzisiaj sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale jak się czyta wypowiedzi od lewicy do prawicy z 1938 roku, to czym oni są wszyscy zafascynowani? Mówię od lewicy do prawicy, mianowicie tym, że Europa kracza w epokę imperialną, powiększania terytoriów. No, Anschluss Austrii i ten moment tu rzeczywiście przełomowy, jakim była likwidacja Czechosłowacji. W Zaolzie, kompletny idiotyzm, prawda, czy mało kto dzisiaj pamięta, jakieś dwie wsi tam na Rusi Zakarpackiej, które zabrano Słowacji. I wielkie halo, jakie tutaj nabytki terytorialne Rzeczpospolita zrobiła. No ten Śląsk, prawda, zaolziański, no to jeszcze no, był kawałek miasta chociaż. I teraz mamy taki trend, silnie prawicowy, wewnętrzne pęknięcie w obozie władzy, bo odsunięcie Sławka, który tak w wyobraźni, ale wyraźna wola była marszałka, żeby on jakby przejął po nim schedę. Mamy właśnie tę grupę zamkową i walka wewnętrzna no, powoduje takie silne przesunięcie się na prawo. Równocześnie no, zdawano sobie jednak sprawę z niebezpieczeństwa, jakim z jednej strony jest Rosja sowiecka, a z drugiej strony Trzecia Rzesza. Jest ten pakt o nieagresji, prawda, który zawarł Piłsudski z Hitlerem. No oczywiście mało kto sobie zdawał z tego sprawę, że dla Hitlera pakt był ważny, dopóki żył Piłsudski, no ale to mniejsza z tym, bo on miał taki osobiście pewien podziw dla Piłsudskiego. No ale to już zostawmy. W każdym razie sytuacja się tak komplikuje, że grupa rządząca zaczyna tak, po pierwsze, jakby to powiedzieć, w kierunku władzy autorytarnej zmierzać. I to jest tych 5 dekretów, które zostały wydane w okresie po rozwiązaniu Sejmu, a przed jego powołaniem w październiku 1938 roku. 5 dekretów, z których praktycznie wszystkie są antydemokratyczne. Są wymierzone w społeczeństwo obywatelskie. To jest dekret ograniczający wolność prasy. To jest dekret antymasoński, to jest dekret antysamorządowy. To są dekrety finansowe, które też możemy widzieć w tym kontekście właśnie politycznym. Krótko mówiąc, ekipa rządząca zaczyna coraz bardziej autorytarnie rządzić i dochodzi do wniosku, że awantura tam jakaś w Sejmie, która trwała już od dłuższego czasu, związana z masonerią, może być bardzo dla nich użyteczna. Dlaczego? Ponieważ ona musi się dogadać z Endecją. To jest niewątpliwie fakt, że uznano, że skoro Endecja żąda ofiary głów masonów, to trzeba jej dać. Tak, tylko jak dać coś, czym się nie dysponuje samemu? Tu jest problem, bo mówimy, no zakazano masonerii. No tak, ale zakazano już istniejących legalnie organizacji. Do tego worka wrzucono paramasońskie organizacje, na przykład Bnaj Brit, który był organizacja oświatowo-kulturalna żydowska o profilu sionistycznym, silnie popierana przez sanację. No sanacja bardzo popierała sionizm. I jeszcze oni tak trochę zaniepokojeni tym, co się dzieje, pytali się wiosną 1938 roku, no tutaj taka delegacja przyjechała do Warszawy, pytali się wojewody krakowskiego, który był organem założycielskim dla loży Solidarność, notabene. Jak ktoś się pyta, skąd się wzięła Solidarność, to wymyślili ją Żydzi galicyjscy w 1892 roku, zakładając lożę Solidarność. Więc pytali się, no dobrze, ale czy to przeciwko? Nie, wy jesteście tutaj w ogóle bardzo wysoko cenieni przez władzę. A jeszcze musimy o jednej okoliczności pamiętać, mianowicie zaczyna się eksodus Żydów niemieckich do Polski. wyrzuca się po ograbieniu zupełnym z wszystkiego. Tysiące niemieckich obywateli wyprawia się z biletem do Bąszynia do granicy Rzeszy z Polską. I kto musi się nimi zająć? No, gminy żydowskie. Kto organizuje tę pomoc? Bnaj Brit, czyli te żydowskie losze. No więc tu państwo się, prawda, przymila do tych Żydów i gratuluje im i dziękuje, i laurki wystawia, i prasa endecka im wystawia laurki. A nagle zostali zdetronizowani, znaczy zdelegalizowani. Szlarafia, różne inne, Odd Fellows, paramasońskie organizacje legalnie działające, poświęcone zostały. Natomiast Wielka Loża Narodowa Polski, która działała niejawnie, nielegalnie, nie mogła być dotknięta tymi represjami, no bo jej nie było. A jeszcze w dodatku ona się rozwiązała we wrześniu 1938 roku. Kulą w płot. Endecja była wściekła, bo doszła do wniosku, że ją oszukano. Dosłownie oświadczono, no myśmy się spodziewali, że tu obozy koncentracyjne powstaną dla masonerii, że Bereza Kartuska się wypełni masonami. A co to jest? Tu się nic nie dzieje, jakąś tam rewizję przeprowadzono u Stępowskiego, ale potem go jeszcze przepraszano, no bo tak było. Nic się nie działo, kompletnie. To była fikcja. Rozwiązano istniejące organizacje, poświęcono je te legalnie, paramasońskie, czyli Najbrit, Szlarafie, Odd Fellows, tam jeszcze Templariusze, no różne tam takie były te kompletnie nieszkodliwe i nie mające żadnego znaczenia organizacje. Natomiast to jądro wolnomularstwa, czyli Wielka Loża Narodowa Polski i druga jeszcze organizacja, a mianowicie Droit Humain, Prawa Człowieka, czyli Światowy Zakon Rytu Mieszanego, który działał legalnie, no one zostały rozwiązane. No i tyle. Poświęcono dla zgody z endecją, której do końca nigdy nie było. Wojna i tak wszystkich zaskoczyła. Te wszystkie negocjacje, prawda, wewnętrzne nie doprowadziły do żadnego porozumienia. A jak mówię, nie spodziewano się jesienią 1938 roku, że już za rok to państwo nie będzie istniało, prawda? Więc wszystkie te przymiarki, wszystko to się okazało bez znaczenia. Wolnomularze przetrwali, jedni na emigracji, jak na przykład Kordian Zamorski, który był szefem policji, był wolnomularzem cały czas, aż do 1938 roku, prawda? Czyli, no, jak mówię, to były działania pozorne, które miały zjednać endecję, ale endecja się zorientowała, że to jest szwindel, no, bo oni się spodziewali, że obozy koncentracyjne będą.
I żeby spiąć klamrą tą całą fascynującą historię, przechodzimy płynnie do czasów PRL, gdzie wolnomularstwo także było w podziemiu, ale było i przetrwało aż do dziś. I jak się okazuje, w tej historii znajdują się także i wątki z pana profesora osobistej biografii, więc chcielibyśmy o tym troszkę posłuchać.
No, maleńki, ale dla mnie ważny. No, w każdym razie ja uważam, że to jest rzecz bardzo istotna. Mianowicie pozostali wolnomularze, nie było żadnej organizacji. W czasopiśmie Ars Regia publikowaliśmy opracowane przez profesora Ludwika Hasa materiały dotyczące na przykład korespondencji Stanisława Stępowskiego, ostatniego wielkiego komandora rytu szkockiego, z Johnem Henry Colesem, wielkim komandorem tej najpotężniejszej, no liczącej wtedy ponad 3,5 miliona organizacji wolnomularskiej Stanów Zjednoczonych, prawda? Więc tu były jakieś kontakty, byli ci wolnomularze i był pomysł, który chyba miał kilku ojców, mianowicie w klubie politycznym, dyskusyjnym Krzywego Koła, Krzywe Koło, które było jedynym takim miejscem na wschód od Łaby, gdzie można się było legalnie spotykać i dyskutować po październiku 1956 roku. Bardzo ważną postacią był Jan Józef Lipski i został wybrany prezesem w 1960 roku i wyglądało na to, że stowarzyszenie zostanie zdelegalizowane, zamknięte, i tak też się stało. I Lipski z przyjaciółmi, także gronem przedwojennych wolnomularzy, którzy byli w tym klubie, zastanawiali się, jak tu kontynuować podobną działalność po delegalizacji tego klubu. I jak mówię, jakby obie strony wskazują, że to one wymyśliły, że to powinna być loża. Że powinno się obudzić uśpione loże, Wielkie Loże Narodowej Polski, że zostały przekazane pełnomocnictwa przez wielkiego komandora i wielkiego mistrza. Wielkim mistrzem był Marian Poniekieski, który jeszcze, prawda, szef IMKI przedwojennej, który jeszcze żył i działał po wojnie, mieszkał przy ulicy Lekarskiej pod 9, że powinno się reaktywować uśpioną na mocy takiego, no jakby takiej legacji, Wielką Lożę Narodową, ale oczywiście nie od razu całą Wielką Lożę, czyli wszystkie jej struktury, tylko jedną lożę matkę, Kopernik, bo to była loża matka w 1920 roku, prawda, która powstała wtedy. Przez Włochów zresztą została powołana do życia na terenie Polski, na terenie Warszawy. No i tak też się stało. Znaleziono 8 przedwojennych wolnomularzy. Tam był Władysław Bartoszkiewicz, który miał te pełnomocnictwa i został pierwszym czcigodnym, czyli szefem tej loży. I ona istniała w głębokiej konspiracji, bo inaczej nie mogło być. Co nie jest właściwe dla masonerii, bo jedyna taka loża na świecie, tajna, przez 30 lat, od 1961 do 1991 roku. Z racji mojej znajomości z Janem Józefem Lipskim, a związany z jego działalnością opozycyjną, a moją działalnością, ja nie byłem członkiem żadnej organizacji opozycyjnej, nie byłem członkiem KOR-u, ale gdzieś tam się znajdowałem w pobliżu, piętro wyżej. Ja i moja żona Katarzyna świadczyliśmy różne takie przyjacielskie, całkowicie przyjacielskie przysługi, a to przechowywaliśmy bibułę, a to udostępnialiśmy mieszkanie na takie poufne spotkania, żeby nie było podsłuchu. No, w każdym razie gdzieś tam byliśmy w pobliżu i Jan Józef Lipski, było to w 1986 roku, w listopadzie, zapytał się mnie, a co ja bym powiedział na to, gdybym został przyjęty do loży. Ja mówię, Janek, no ale do jakiej loży? Mówi, no tutaj u nas w Warszawie. Ja mówię, no przecież nie może być loży w Warszawie, jak to nie może? Loża może być tylko jawną, działającą na gruncie prawa strukturą, no stowarzyszeniem, czy klubem, czy jak to tam jeszcze nazwiemy. No ale mówi, no jak ty widzisz tutaj w naszej sytuacji, prawda, perelowskiej? Ja mówię, w ogóle nie widzę, a no to musi być tajna organizacja. No i na tym stanęło, że zostanę przyjęty do tajnej loży. Trochę tam czasu minęło, z pół roku od tej rozmowy i w kwietniu, tuż po Wielkanocy 1987 roku, zostałem inicjowany razem z Janem Konstantym Kurmanem, no już nie żyjącym profesorem Politechniki Warszawskiej, a wcześniej zostali dwaj bracia moi bliscy, że tak powiem, właśnie z tej działalności opozycyjnej, którzy wraz z Jankiem, czyli Janem Józefem Lipskim, byli tymi osobami wprowadzającymi. A nie przypadkiem mnie zaprosili, bo wiedzieli, że ja się interesuję wolnomularstwem, że ja coś już tam opublikowałem na ten temat, bo tak było. Na użytek studentów tłumaczyłem jakieś teksty źródłowe, więc oni uznali, że ja będę taką, że tak powiem, pamięcią tej organizacji, co oczywiście tak być nie mogło, bo ja prawie nic nie wiedziałem o tej działalności konspiracyjnej. No ale Tadeusz Gliwic, który potem był pierwszym wielkim mistrzem i udostępniał nam swój dom przy ulicy Lekarskiej, tutaj właśnie Poniekieski, tutaj Gliwicowie, przy tej samej ulicy, po nieparzystej stronie ulicy Lekarskiej, wybitni wolnomularze, więc Gliwic kierował tą lożą, a potem został pierwszym wielkim mistrzem. No i ja tam miałem okazję poznać kwiat opozycji ówczesnej, prawda, z obu stron późniejszej politycznej barykady, prawda, bo tu był Aleksander Małakowski, a tam był Jan Olszewski, prawda. Tu lewica, tu prawica, bo tak powinno być, bo właśnie loża jest takim miejscem, gdzie ci ludzie powinni się spotkać i w przyjaźni spędzić trochę czasu, poznać się wzajemnie, nabrać do siebie zaufania i przestać na siebie warczeć, no.
Tak jest, zgadzam się i to była dość wyjątkowa puenta naszej audycji, łącząca historię z diagnozą czasów dzisiejszych. Dziękuję panie profesorze za tak długą rozmowę. Był to jak dotąd najdłuższy odcinek Innych Historii Polski, ale na szczęście nie mamy tutaj ograniczeń ramówkowych, tak jak w media tradycyjne, a ja przyznam, że będąc zainteresowany opowieścią, starałem się po prostu nie przeszkadzać. Wszyscy słuchający nas do końca chyba także zostali nią pochłonięci. Dziękuję państwu za wysłuchanie odcinka. Niebawem na kanale Muzeum Historii Polski jeszcze jedna audycja z udziałem profesora Cegielskiego, w której porozmawiamy o polskim kinie historycznym. Zapraszam zatem do subskrypcji, kto jeszcze nie subskrybuje kanału Muzeum Historii Polski na YouTubie. Do usłyszenia! Wysłuchaliście podcastu Muzeum Historii Polski. Prześwietlenie. Inne historie Polski. Podcastu możecie posłuchać na YouTube, Spotify, Google Podcast, na Audiotece i w aplikacji MP Go, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.